A będę mógł ci też powiedzieć, czy ja tak mam, czy nie mam?
Nie. Nie. Ono ma to.
Peja.
To jest ulubiony raper?
Nie.
I leci!
Słuchaj takie... Jak mogłeś użyć tego słowa?
Nie chcę tutaj przeszkadzać, po prostu muszę cię o to zapytać, bo cały czas nie wiem zadać. Czy mógłbyś umyć stopy?
Co tam słychać? Dzień dobry, witamy po mid-season break.
Witajcie po mid-season break. Witamy was serdecznie już w naszym no, najczęściej odwiedzanym studio.
No. A, tak.
Znanym wam. No, pewne zmiany dla spostrzegawczych w studio są. Wrony...
No sprawdź. Ty kur... Nada. O, są wszystko dobrze, fajnie.
Są w formie. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Cieszę się też, że nie... No, też się nie widzieliśmy dawno.
W ogóle najlepsze jest to, że to jest pierwszy moment, kiedy my się widzimy tak. z zagranicy powróciwszy.
Spotkaliśmy się jakieś 30 minut temu.
Tak. Więc tak na świeżo jestem
roku
ciebie spragniony. No tak.
Rok temu się widzieliśmy. Przepraszam.
Oczywiście.
Cieszę się, że się w końcu widzimy. Jestem za tobą stęskniony. Za naszym tutaj towarzystwem.
Naturalnie.
Nie mogę się już doczekać nowych komentarzy, reakcji na dzisiejszy odcinek, który myślę, że będzie ciekawy. Nie mogę się doczekać kolejnych odcinków.
Fajnie.
Tak. Ja jeszcze chyba nie powiedziałem o takiej rzeczy, która mi krąży w głowie, a teraz akurat przypłynęła, po nią sięgnę, że... No, jesteśmy takimi k***wa cbanami, jeśli chodzi o wróżby Andrzejkowe.
Czemu?
Że zapomnieliśmy o jednej z dwóch rzeczy, którą trzeba zrobić podczas lania wosku.
Jakie?
Przez klucz.
Ja myślę, że zrobiliśmy
jedna
wszystko
rzecz,
prawidłowo.
Lejesz wos przez klucz do wody.
Tak, jak było.
A potem światłem rzucasz cień tego wosku na ścianę.
To prawda.
I zapomnieliśmy... O tej jednej małej rzeczy, która tak naprawdę dopiero wtedy się okazuje, co to było. Więc ani to nie było serce, ani meduza.
Kurde.
Nic się nie sprawdziło. Ja szukałem meduzy, stary, na... Wszędzie. Idę, plac Zbawiciela, gdzie jest meduza, nie? Jedna dziewczyna miała wytatuowaną meduzę, jak biały królik w Matrixie.
Się.
Jak się przyssałem. Boże. Trzech
Super.
Chłopaków mnie musiało odrywać.
O Jezu. Ja i policja.
Meduza. Bo to byli policjanci.
To byli policjanci.
Tak.
Niesamowite.
A jeden to był jej partner.
No. Wow, fantastyczne.
Dlatego
kurde,
mówię...
masz rację. Jak sobie teraz to powiedziałeś, to myślę sobie, no to jest to
A ja to
błąd.
Jakby przeżyłem. Przecież rzucało się ten cień. A z cienia się czyta. Przecież to jest przysłowie. Z cienia czyta, koń lżej.
No właśnie, to się też rymuje, a mimo wszystko zapomnieliśmy. No. A mówią, że z rymem jest łatwiej zapamiętać. Nie?
Z rymem łatwiej jak z psem.
O jest.
Ja zanim włączymy czołówkę naszą, nasze wspaniałe intro, którego nie mogę się doczekać
oczywiście.
Usłyszeć, zrobię tak zwany... przygotowałem taką jakby konstrukcję, że teraz powiem tytuł, temat odcinka.
Tak.
Wybrzmi tak jakby to, co powiem. I zrobimy taki uśmiech i włączymy czołówkę. Taki mam pomysł.
Czy uśmiech jakkolwiek ma być specyficzny?
Myślę, że zobaczysz,
oczywiście,
bo to
dobrze.
Raczej naturalna reakcja.
Dobrze.
Kochani, dzisiaj będziemy rozmawiali o WWO, czyli o polskiej grupie wykonującej hip-hop, założonej na kanwie kolektywu w 99 roku. Zip Squad w sensie, to taki kolektyw.
Tak jest.
Zaliczana jest do przedstawicieli nurtu ulicznego rapu.
Sokół i Entker.
O tym się przygotowałeś, o tym mieliśmy rozmawiać.
Jestem przygotowany.
WWO.
O, WWO, tak jest. W witrynach odbicia. Jedziemy, oczywiście.
Witamy w odcinku o WWO, czyli wysoko wrażliwa osoba.
Tak jest, bo ty mi powiedziałeś... W trakcie czołówki, więc państwo nie słyszeli, że to był żart. Ten
to był żart.
To był żart. Ja to jest sobie kluczowa informacja.
Sokoła bardzo szanuję i
a
miałem
powiedz ręce.
Poznać. Ręce.
Ty mówisz dokładnie to jak Sokół, to jest
nie
niesamowite.
Możliwe.
To jest super moc. To jest twoja super moc, którą ty masz.
Wszystkie ręce w górę. Zresztą nawet miałem takie...
Niesamowite.
Nawet nie wiem, czy to nie jest taki w moim uniwersum muzycznym taki mit, że w piosence Co mówimy na moim chyba trzecim albumie właśnie Sokół
ona mówi...
Ona mówi. A to ja mówiłem.
A ja kiedyś byłem pewny, że to mówi Sokół.
A jak... Bo to... Ja miałem Sokoła poprosić, żeby to zrobił, a potem po prostu to zrobiłem i mówię...
Chciał cię dzwonić. Nie
będę Wojtkowi tam dupy zawracał. Good enough.
Tak, tak, tak.
Więc...
Wysoko wrażliwa osoba.
Wysoko wrażliwa osoba. Highly sensitive person.
To mnie od razu...
HPS.
HPS.
Tak się to nazywa. Highly sensitive.
Czy mógłbyś powiedzieć, kto to jest?
HSP jednak. Highly sensitive person. Mm-hmm.
Jeśli to oczywiście jest w linii z twoim tutaj planem. Czy to jest dopiero zawsze... To przepraszam, cofam pytanie.
Od czego zaczął się tak naprawdę w ogóle ten temat?
Okay.
Od razu zaznaczę, że jest to odcinek prowadzony przez dwóch redaktorów, którzy nie mają... Jeden z nich nie ma wykształcenia psychologicznego.
Drugi żadnego. Ja nie mam żadnego wykształcenia.
Ja też nie mam żadnego.
Właśnie, skąd to się wzięło?
Pierwszy raz terminem spotkałem się, co ciekawe, w komentarzach pod naszymi odcinkami. Już parę sezonów temu, to mogło być jakieś kilkanaście sezonów temu.
Faktycznie rozbija mnie ten człowiek.
Kiedyś mieliśmy taki odcinek, w którym... Ja bardzo lubię, jak ktoś o mnie miło mówi, tak? To taka jest moja cecha. Jak ktoś robi, jak ktoś mi wystawia taką laurkę, której się nie spodziewam albo nie oczekuję, to jest mi wtedy bardzo miło. To tak rzadko kto tak ma. Ale jak ktoś jest dla ciebie miły, to się człowiek dobrze czuje. I kiedyś właśnie zobaczyłem, nawet taka litość mi się podoba, wiesz? Co prawda nie w każdej sytuacji w życiu i nie w bliskich relacjach, myślę, ale...
A zwłaszcza w intymnych.
Litość w intymnych to jest moja ulubiona. Ulubiona emocja. Ja zawsze jak ktoś tak... No dobra, chodź. Nie? Tak byłem właśnie z prysznicem wigilijnym w zeszłym roku.
Przepięknie.
Więc mam cię po prostu...
Nie, no come on! Ale to się sam sprowokowałeś. Ja nie mam żadnych wystosowienia, oczywiście. Jest. Niesamowity jest.
No i... Przepraszam.
To jest cudowne.
Ale nie wszystkie odcinki trzeba oglądać też, nie?
To prawda, mamo.
No i... Przepraszam, ja to tylko w uniwersum...
Oczywiście, to jest bardziej tak... To nawet będzie jest bardzo miłe.
I wtedy właśnie w jednym z takich komentarzy, tam te paręnaście sezonów temu, zobaczyłem takie określenie, że oj, kochany Dawid, biedny WWO, coś tam. Nie? No to ja od razu, wiesz, damy radę, kurde, wiesz.
Damy radę.
Zapuszczam. Damy radę.
Niesamowite.
No i tam, wiesz, ogarniam. Zawsze dostrzegałem wrażliwość, bardziej ją szanowałem, ale faktycznie trochę się jej opierałem, trochę... Obarczałem ją odpowiedzialnością za różnego rodzaju potyczki i cierpiałem często, nie doceniając tego, że właśnie w tych momentach, kiedy przeżywam radość, pasję, zachwyt, to jestem w stanie naprawdę zatopić się w tym po uszy. I w ten sposób ostatnio trafiłem przez algorytmy instagramowe na fragment rozmowy takiej znajomej mojej, która prowadzi podcast. Chyba parę nawet tych podcastów. I trafiłem na fragment rozmowy z panią, wydaje mi się, że to była pani Joanna Kozłowska albo pani Magdalena Kopenhagen. Bo wydaje mi się, że były dwie rozmowy i z jedną i z drugą panią. A te panie popełniły książkę.
Uwielbiam, jak ktoś mówi... czasownika popełnić książkę.
Popełniły książkę.
Yes,
to jest chyba w tym uniwersum jakby druga część książki. Nie czytałem tej pierwszej książki, natomiast ta książka... I zastanawiałem się, że w ogóle mówić, o jakiej książce będę mówił, ponieważ różne będą tutaj...
Zwroty akcji
i będą różne zdania, ale pomyślałem, że ostatecznie to, co każdy będzie mógł wynieść z tego odcinka, jest bardzo... Bardzo intymne, bardzo prywatne i bardzo takie mimo wszystko chyba bezpieczne, więc postanowiłem, że pozwolę sobie na to, by nazwać to popełnione dzieło. Książka, którą przeczytałem, nazywa się Relacje w świecie wysoko wrażliwych.
Czyli, że mamy do czynienia tak naprawdę z nieprzypadkową nazwą, z określeniem medycznym albo prawie medycznym.
Jest to od razu w takim razie, jeżeli
prosimy.
Tak mówisz, to powiem, że stwierdzenie w ogóle wysoko wrażliwa osoba, czy highly sensitive person, tak, WWO, jest terminem popularno-naukowym. Mm-hmm. I to jest jeden ze zwrotów akcji, który miałem zdradzić później. A samo to, czym jest wysoka wrażliwość, jest po prostu, zahacza o bardzo wiele innych, no nie zaburzeń, ale po prostu innego rodzaju też
typów no tak, no bo teraz...
osobowości na przykład, bo też później się dowiemy, że, że to jest, że jest wiele sceptyków, którzy dyskredytują w ogóle te badania i mówiąc wprost, no, odwrotnie niż to zaplanowałem to będzie, ale to może nawet lepiej. Już odkryjmy wszystkie karty. Bardzo wiele sceptyków mówi, że to, o czym wy mówicie, próbuje tak jakby z trzech różnych garnków zrobić jedną zupę. A to są różne, w sensie...
Aha.
To wszystko się mieści... Część tych rzeczy to jest... opisuje osoby w spektrum autyzmu. Część tych rzeczy, o których mówicie, to jest po prostu osobowość neurotyczna.
Mhm.
Część tych rzeczy to jest w ogóle... No dobra, jakaś część to jest faktycznie coś, co można wyodrębnić spośród tych garnków, tak jakby, nie? Ale sceptycy mówią, ale po co to jest? Po co macie nazywać w takim razie coś, czego ani nie będziecie leczyć, ani nie będzie... Po co to? Po co to badać? Po co nadawać nowe nazwy na coś, co inna część nauki już obejmuje? Po co wyodrębniać jeszcze jakąś mniejszą rzecz z tego, która tak naprawdę nie ma znaczenia, bo ten ktoś po prostu taki jest bardziej wrażliwy. Ja ich trochę rozumiem po tym wszystkim, czego doświadczyłem, bo sam w trakcie czytania tej książki, mimo tego, czytałem to w takiej kolejności, że najpierw czytałem tę książkę i w trakcie, jak tam poczułem jakiś coś, co mnie zaintrygowało i tak pomyślałem, a może krytycznie troszeczkę bym podszedł do tego i po prostu nie brał tego, bo jest to pisane po mojej myśli. No tutaj prawdopodobnie zadziałał taki syndrom nazywany efektem horoskopowym.
No tak.
O którym też potem czytałem właśnie na takim blogu osoby, która mocno ten mój krytyczny punkt widzenia podbiła i trochę mi powiedziała, jakby po prostu istnieje takie uniwersum zwolenników tych teorii, istnieje uniwersum, no wiesz, niektórzy wierzą w Antarktydę, nie?
To jest...
Więc absolutnie, to był żart, nie porównuję teorii spiskowych różnego rodzaju do badań na tego, jakby kim jesteśmy.
Nie, no bez
przesady.
Zwłaszcza z Antarktydą, nie? To jest w ogóle,
nie? To jest...
Że pałaskoziemcy pół biedy, nie? Znaczy ci, jak oni się nazywają, kuliści.
Kuliści
się mówi. No. To też choroba, no ale to kiedyś...
Atlantyda.
Tak, no.
Istnieje. Antarktyda. Nie, no, ale to już nie mam siły, to mi ręce opadają.
Tak. Po co się
denerwować? Nie, od razu, wiesz?
Jasne.
Natomiast z gagę mam.
Tak.
Więc...
Ale rozumiem, że z takiej uczciwości naukowej też chciałeś opowiedzieć o głosach sceptycznych i tak samo o głosach sceptycznych wewnątrz ciebie w momencie, w których o tych rzeczach czytałeś.
Tak.
Bo to jest moim zdaniem zdrowe podejście, krytyczna analiza źródeł. Ale czy mógłbyś jeszcze tylko, przepraszam, bo cały
oczywiście.
Czas się chcę o to zapytać. Czy mógłbyś zarówno mnie, jak i naszym słuchaczom...
Przepraszam, muszę ten żart powiedzieć.
Nie, powiedz.
Bo po prostu miałem takie marzenie, że teraz powiesz, nie chcę tutaj przeszkadzać, po prostu muszę cię o to zapytać, bo cały czas nie wiem, czy mógłbyś umyć stopy następnym razem? No już nie dzisiaj.
Tak, bo już nie zapójno.
To mnie mega rozbawiło.
Fajne.
To już zapójno, ja już płaczę. Tak. Także to już następnym razem. Jakby.
To prawda. Zobacz, ta paprotka tutaj była, zobacz, co się z nią stało. Ta, wiesz.
Już nie ma.
Tak, to już jej nawet nie ma, już poszło, wyszła sama. To jak już to zrobisz, to czy mógłbyś w drugim kroku wytłumaczyć zarówno mnie, jak i naszym słuchaczom, jak i tobie oczywiście, jakie są podstawowe cechy takiej osobie? Kto to w ogóle jest? O kim rozmawiamy?
Zapraszam.
Bo oczywiście z kontekstu byliśmy w stanie się mocno dowiedzieć, ale prosimy o konkret.
Wyczytam tutaj teraz z zeszytu cztery takie...
konstytutywne.
Prawdy o tych osobach.
Mm-hmm.
Po pierwsze, jest to osoba, która... No, takie hasła. Głębokie przetwarzanie informacji. Czyli osoba, która ma bardzo bogate życie wewnętrzne, cały czas analizuje i jest taka ciągle procesująca.
Mm-hmm.
Bez chwili oddechu.
Tak, krowa, która żuje cały czas.
Na przykład. Mm-hmm. Tylko, że coś z tego jakby wynika.
Mm-hmm. Krowa też daje mleko.
Tak. Więcej niż mleko. Więcej niż mleko, mniej niż samolot.
Teraz nie boisz się, że właśnie na przykład niektórzy badacze podchwycą to i pomyślą, kurde, to jest dokładnie ta definicja, którą szukaliśmy.
Mam nadzieję.
To jest więcej niż mleko, mniej niż samolot.
Kolejna cecha. Łatwość ulegania przestymulowaniu.
O!
Czyli no ten przebodźcowanie po prostu, nie? Czyli
takie charakterystyczne dla ADHD.
Przez ilość tych, no właśnie o to chodzi sceptykom, że to zahacza o tyle innych pojęć, że to już mamy to nazwane. Po co nazywać mleko jeszcze raz? Mleko jest dobra nazwa. Mleko.
Rozumiem. Dalej.
Dobrze było zrobione.
Już było dobrze.
Tak.
To jest ulubiony.
Fantastyczny. Pana Więckiewicza pozdrawiamy serdecznie.
Już było dobrze. Ja pierdolę. Łatwość ulegania przestymulowaniu. Czyli właśnie tyle tych procesów się dzieje. One nie ma... Mózg nie ma momentu, żeby przestał analizować, przestał rozmyślać.
To jest ten punkt pierwszy.
Męczę się.
A męczysz się tym nadmiarem. Jesteś w stanie, jeśli oczywiście nie chcesz odkrywać własnych kart, wyciągać tego waleta z rękawa, to nie musisz, ale czy jesteś w stanie powiedzieć o własnym doświadczeniu, na przykład czy ty jesteś osobą, która bywa przebodźcowana?
Przejdziemy do tego.
Oczywiście.
Obiecuję ci to.
Dobrze.
Trzeci punkt to reaktywność emocjonalna i empatia. Czyli oczywiście mówimy o skrajności w tych hasłach. Czyli to nie jest po prostu bycie empatycznym. To jest
zastanawianie się na przykład.
Ogromna przesada w tym. Czyli tendencje do bardzo...
przyjmowania czyjegoś stanu?
Tak. Do płakania nad czymś losem, do wzruszania się na reklamach, do wchodzenia w stan osób, z którymi w teorii nic nas nie łączy, ale przejmowania tych emocji, które ta osoba przeżywa. Nie? Nawet jeżeli jesteśmy bardzo daleko i tak naprawdę nie ma to żadnego wpływu na nasze życie, to jednak utożsamianie się z losem tej osoby. Nie? Czy zwierząt.
No
czy...
ośmiornicy na przykład niektórzy mają tak, że... Ty pamiętasz
od tego filmu nie jemy.
Nie? Tak. To prawda.
Ja nie jem. Raz zjadłem. Od tego czasu, przepraszam.
Tą konkretną ośmiornicę, która była w tym filmie.
Nie, tamte...
Spoiler alert.
Ups, kurde. I czwarty punkt, wrażliwość na subtelne bodźce, czyli hiperwizja.
Rozumiesz, czyli to? Widzisz przez ściany.
To jest jednak nie hiperwizja, przepraszam. Czyli więcej niż mleko, mniej niż samolot.
Mniej niż samolot, mniej, bo zawsze chciałem więcej niż
samolot.
Znowu
to samo powiedziałem. Dobra, chodzi mi o to, że dostrzeganie niuansów i...
Proszę o przykład.
No, o przykładach powiem, bo one będą opisane, kiedy będę ci mówił o poszczególnych fragmentach tej książki, kiedy wypisałem sobie każdy moment, w którym miałem o i przykład z mojego życia.
Okej.
Okay. O i przykład z mojego życia.
I zawsze się zaczynało od o?
Czasami było takie
a.
Albo takie.
Ciekawe, jak się to zapisuje w zeszycie.
No dlatego właśnie to taka onomato. Onomato.
Ja też to mam.
Onomato.
Rychu Peja oczywiście, no, pozdrawiamy.
Ale czemu Rychu? Miałem cały tutaj teraz...
Peja.
O, to jeszcze raz. Onomato.
Peja.
To jest ulubiony raper?
Fajny, sorry.
Fantastyczny.
Kurde, no to zmęczenie, ale...
Spokojnie.
Ale wiesz co, chciałem tą ciszę trochę. Po tym onomato.
Po tym całym twoim... Dobra, więc pytałeś mnie o cechy, które można nazwać. Te cztery tak jakby niby...
A to jestem zaskoczony, że to są akurat te, szczerze powiedziawszy. Bardziej się spodziewałem typu rzeczy słaby z matematyki. Takich bardziej prozaicznych spraw. A to są takie ogromne rzeczy.
No to są takie sentencje. Wiadomo, że tam wnikliwie...
I też na pewno myślę, że tam też może być spektrum. Bo na przykład ja mam tak, że łatwo przyjmuję nastrój ludzi... z którymi przebywam, ale nie płaczę na reklamach, nie? Na przykład w ten sposób. No właśnie... Nie szkoda mi było tej ośmiornicy. No trochę było, ale z drugiej strony myślę, i tak to już nie...
Dlatego tak trudno o jednoznaczne usankcjonowanie tego tematu i dlatego te badania trwają i być może kiedyś to będzie termin naukowy. Na razie tylko może liczyć na popularną.
Oj. Jest tak jak podpułkownik.
Jest.
Jest jeszcze pułkownikiem, jest pod.
Albo pod. Siadł.
Kiedyś będziesz siadło.
Kiedyś będę siadło. Więc przeszedłbym teraz do tej przyjemniejszej. Przepraszam oczywiście, jeżeli ktoś bliski autorkom tej książki oglądał do tego momentu i się poczuł jakkolwiek urażony, nie, no to nie była moja misja. Ja się generalnie bardzo cieszę, że tę książkę przeczytałem i powiem o wszystkich momentach, w których dało mi to dużo otuchy i takiego poczucia, że nie jestem sam na świecie.
No właśnie, to jest to, co powiedziałeś, bardzo ważne.
I czegoś, co ostatecznie każdej osobie, która ma jakieś wątpliwości albo zawsze się zastanawiała, i dlaczego ja tak mam? Czy tylko ja tak mam? Czemu ja tak dużo o tym myślę? Czemu to wszystko jest takie ciężkie? Chyba bym polecał każdej z tych osób, która miała takie przemyślenia, przeczytanie tego i chociażby po to, żeby zobaczyć,
no
nie jesteś sam w tym, co przeżywasz. Niektórzy po prostu myślą w ten sposób.
Tak, nam się
wydaje,
że... I to
jest bardzo silna rzecz, wiedzieć, że nie jesteś sam.
No tak, bo nam się właśnie często wydaje, że nasze problemy, my tak mamy...
Są unikalne,
tak,
nie?
Tak, i one są unikalne...
Nie w tym sensie, że można ich uniknąć. Prawda?
No, to prawda, bo one są właśnie nieunikalne pod tym względem, ale sytuacja w takiej, w której sobie myślisz o tym, że ktoś... ma, inaczej tak jest oczywiście uwalniające, bo myślisz, okej, nie jestem wariatem, ale to, co jest bardzo ważne moim zdaniem, to jest to, żeby mieć świadomość, i też mówię tutaj sceptyków, którzy oczywiście, ja też absolutnie się pewnie z wieloma rzeczami bym zgodził i super, niech to trwają badania i jasna sprawa, oczywiście, niech to trwa, niech się wszyscy bawią dobrze, ale to też w horoskopie, ani w czymś takim, nie działa na takiej zasadzie, że ja sobie czytam o jakiejś rzeczy, o jakiejś nieneurotypowości albo jakimś zaburzeniu, co myślę, ale mi się to podoba, to ja to chcę mieć. To tak nie działa. To działa tak, że czytasz o tych rzeczach i myślisz sobie, ja tak mam. Mhm. I często jest ci źle z tym, że tak masz, tak. I wolałbyś tego nie mieć.
I też na przykład właśnie tak bardzo się tego bałem, że po przeczytaniu tej książki będę tego używał jako jakiegokolwiek usprawiedliwienia dla tego, kim jestem, i zwolni mnie to z takiego poczucia obowiązku pracy nad sobą, nie? I właśnie rozwijania się. To była moja taka obawa. No, po tym całym szambie krytycznym... No, nie grozi mi to, chociaż faktycznie otworzyło mi to dużo takiej miłości do samego siebie, w tym sensie, że skupienia się na tym, co mogę z tego wziąć dla siebie dobrego. I też zaznaczę coś, co jest zaznaczane często w tej książce. Ta książka jest w ogóle napisana w formie rozmowy tych dwóch...
Przepraszam, pomyślałem o tym, że ta książka jest napisana w formie żartu.
W formie rozmowy między... autorkami i tam często jakby w końcowej fazie jakiegoś pojęcia, terminu czy opisu konkretnego jakiegoś zachowania jest sugerowane, że jeżeli się czymś martwisz, jeżeli cię coś niepokoi, skontaktuj się ze specjalistą.
Super, fajnie.
Jakby nie musi być źle, może być dobrze.
Takim specjalistą jak my?
Szukaj, nie, z kwalifikowanym.
Okej. Okay. Nie wolałbym z takich nie korzystać. Jakby są fajnie.
Więc jakby...
Tak. To oczywiście niech, też robimy to samo zalecenie.
Niech to głośno oczywiście wybrzmi. Disclaimer. Jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje pomocy albo odpowiedzi na niektóre pytania, po prostu to jest możliwe, żeby się skonsultować z kimś, kto się tym na co dzień zajmuje i może nam pomóc.
Tak. I bo używek nie. Nada, coś takiego nie.
Używki skrymy. Nigdy.
Wolałem tylko dopytać.
Nie, używki nigdy. To jest zawsze zła odpowiedź.
Okej.
Okay. Czasami dobre pytanie.
O, wow, przepięknie powiedziane.
Momenty wow.
Prosimy o momenty wow.
Ale trafiłem, aby nie byłem pewien.
Tyle lat temu to było.
I więc otwórzmy takie uniwersum przykładów, które są opisane w tej książce, przy których faktycznie czułem... Ciekawe, czy każdy tak ma, bo nie sądziłem, że trzeba pisać na ten temat książkę, bo chyba każdy tak ma.
Super. A będę mógł ci też powiedzieć, czy ja tak mam, czy nie mam?
Nie. Wolałbym nie. Wolałbym nie. Wolałbym nie.
Bo za mało jest o tobie.
Nie, kochany, no i przede wszystkim bardzo jestem ciekawy tego. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że...
Słuchająca. Ty.
Znając ciebie już od lat, mam wrażenie, że... że w wielu tych momentach powiesz, serio tak masz? A ja mam tak, kurde, no mi się wydawało, stary, że każdy tak ma. Więc na przykład mamy pierwszą sytuację, która łączy się z tym jakby przesadnym przejmowaniem się i zatraceniem wręcz w takim myśleniu o tym, co to może oznaczać, że ktoś zareagował w taki sposób.
I prosimy oczywiście to jakoś tak obrazowo z przykładem, tak. Albo przykład sytuacja
jest, przykład jest taki. piszesz wiadomość SMS do człowieka. Mhm. Może coś od niego chcesz, może na coś odpowiadasz. Ta osoba nie odpisuje przez 15 minut. Mhm. I u ciebie zaczyna się długa podróż.
Oh, wow.
U ciebie zaczyna się podróż, która brzmi w ten sposób. Co ja zrobiłem? Czekaj, muszę przeczytać tego SMS-a jeszcze raz. Nie no, miły SMS. Ale może za miły. Nie no, nie jest za miły, to jest normalny SMS. Czy powinienem... Nie no, jest pani, jest... Fuck, ona się nawet... Chyba się obraziła, nie? Minut 20 od wysłania tej wiadomości i dopóki ta osoba nie odpisze, to mogą być 2 godziny, to może być cały dzień, to mogą być 3 dni. Im dłużej to trwa, tym większej paranoi dostajesz na temat
pewności,
tego.
Pewności, że coś jest nie w porządku.
Jakby to, że jest nie w porządku, to już wiesz po 20 minutach, nie? Bo to jest już masakra, nie? I to nie jest tak, że nigdy nie myślisz o tym, ta osoba ma ważniejsze sprawy, ta osoba nie może teraz odpisać. W sensie, ta myśl się pojawia, ale to jest taki szept na zasadzie, wiesz, ta osoba może mieć po prostu życie i robić inne rzeczy. A ty masz tak, z tym argumentem? Żaden argument. Nie, ta osoba na pewno jest wściekła.
Wow,
i ja
jestem
teraz,
rozbity.
Ja teraz przeczytam bardzo dokładnie to, co napisałem. Zobaczę w sumie, dla bezpieczeństwa zobaczę wszystkie nasze SMS-y z historii. Czy był w któryś moment, w którym to nastawienie się tej osoby zmieniło? A patrz, tu nie odpisałem wtedy na to. O, no wszystko jasne. To jest to.
Czy jak
my się ostatnio widzieliśmy, to na pewno się pożegnałem? Czy tak wyszedłem? Chyba wyszedłem wtedy. Jakby, stary, zaczyna się proces, który po prostu zabiera cię w najbardziej przerażające, introwertyczne takie sfery, które naprawdę, jeżeli ta osoba odpisze za 3 dni i napisze po prostu
Ej, sorry,
w ogóle...
No właśnie chciałem zapytać, co się
wtedy
dzieje.
Już odpisywałem...
Ale coś mnie rozproszyło.
Ale coś mnie rozproszyło i w ogóle byłem pewien, że odpisałem, nie?
Tak.
To jest masakra.
To zmarnowałeś mi 3 dni życia.
Nie, w sensie... Ja oczywiście w tej sytuacji jakby nie uświadamiam tej osoby, że
co się działo?
Przeszedłem tę drogę, nie? W sensie mówię po prostu, martwiłem się, że coś się stało. Okej, no to kontynuujemy temat w tym miejscu, w którym skończyliśmy, ale emocjonalnie przechodzisz przez mordor. To jest coś takiego, że... I co ciekawe, ta sytuacja nie jest odwracalna. W tym sensie, że zdarza mi się być tą osobą, która nie odpisze od razu. Zresztą wydaje mi się, że często nie odpisuję od razu.
No tak.
Ale jakby jestem bezpieczny, dobrze się czuję. Wszystko jest w porządku między nami. Zapomniałem.
Niezwykłe.
To nie waży nic. Jakby jest mi przykro, na przykład jeżeli widzę, kurde, sorry stary, zapomniałem, jest mi uczciwie przykro, to nie waży nic, nie w tym sensie, że lekceważę sobie komunikację, ale chodzi mi o to, że nic złego się nie musiało stać i jakby ten mechanizm rozumiem. Czasami po prostu o czymś zapomnisz, czasami masz wrażenie, że coś zrobiłeś, a tego nie zrobiłeś i nadrabiasz to po czasie z takim, o kurde, sorry, najmocniej się przepraszam. To jest jakby, tak sytuacja wygląda, nie? Ale jeżeli jesteś po drugiej stronie i piszesz i prosisz o coś, albo no nie wiem, w jakiejkolwiek sprawie się komunikujesz i ta osoba wystawi cię na ten okres oczekiwania, a to nie jest na przykład nasza relacja, chociaż w naszej też...
No właśnie chciałem też zapytać o naszą relację w tym.
W tak bliskich, gdzie mamy tak daleko posuniętą tę tolerancję dla samych siebie i wiesz, każdy z nas uczy się komunikacji w naszej relacji, nie? I to jest zresztą podstawa, o której często też w tej książce czytasz, nie? Jeżeli nie jesteś pewien, zadaj to drugie pytanie, wiesz. Mm.
Czy coś zrobiłem?
Tak, dzień później ja mógłbym napisać SMS-a do tej osoby na zasadzie, i zresztą zdarzało mi się, bo uczyłem się, że przecież mogę się komunikować, na zasadzie, ej, wszystko okej, bo zadałem to pytanie wczoraj i trochę się martwię, że coś mogło być nie tak, nie? Natomiast jeżeli ta osoba na drugiego nie odpisze, to trafiasz w dużo gorsze miejsce.
Tak, więc to jest takie ryzyko, czy pisać, czy nie.
Bo wydawało ci się, że leżysz na dnie. Nie, tam ci się zrobiła dziura, spadłeś 30 metrów niżej, nie? Implozja.
Wow.
Więc to był taki moment, kiedy myślę sobie, śmiesznie, że Że nie tylko ja tak mam. No, proszę bardzo.
Czyli jeśli tak masz, jest duża szansa, że jesteś osobą wysoko wrażliwą.
Tak. Oczywiście, jeżeli bazujemy na tych badaniach.
Oczywiście.
Na tej definicji.
Ale powiem ci, że jeśli mogę powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że niestety, jak znam siebie, straszny skupielec. Ja kiedyś zrobię taką akcję, już teraz wiedząc o tym, że napiszę ci 2 godziny później, jak mogłeś użyć tego słowa. Wobec mnie. Niestety to zrobię. To od razu ostrzegam.
Tylko właśnie widzisz, no, u nas tak dużo jest ciepła żartu i tego rodzaju humoru też, że wydaje mi się, że czuję się bezpiecznie.
Jasne.
I że mam takie momenty, że się martwię, że coś się dzieje, ale nie w kontekście dbania o siebie w naszej relacji, tylko w kontekście, kurde, jeżeli nie gadamy od paru dni albo gadamy bardzo zdawkowo, to ja się nie martwię o to, że coś między nami jest nie tak, tylko że coś u ciebie jest nie tak.
Jasne.
Ale to przez to, jak dobrze znamy swoje życia, jak dobrze znamy swoje potrzeby i jak umiemy się komunikować. Nie? Ja nie boję się do ciebie w losowym momencie pisać głupot. No nie wiem, po prostu nauczyłem się naszej komunikacji, tak?
Tak.
I wiem, jak to działa. Ale osoby, z którymi nie mam stałego kontaktu, codziennego kontaktu, będę przeżywał w ten sposób. Zwłaszcza jeżeli łączą nas relacje semi-zawodowe na przykład, nie? To tam bardzo będę przeżywał taką komunikację.
A powiedz mi, czy to też się łączy z taką sytuacją, która ostatnio miała miejsce, jeśli mogę powiedzieć, oczywiście, jak będziesz chciał, żebyśmy to wycięli, to wytnę. Justynę poprosimy oczywiście, jeśli możemy prosić z Bożej łaski.
Boże łaski.
Że pokłóciłeś się ze mną bez mojego udziału?
Jeszcze raz. Czy mi się to zdarza?
Czy to jest, bym powiedział, podobny kaliber, nie? W sensie, że bierzesz udział w rozmowach, które się odbywają, jak wyjdą tylko z tobą, nie? W sensie, no bo powiedzmy sobie wprost, że taka sytuacja ostatnio miała miejsce, w której się ewidentnie pokłóciłeś
no,
ze mną.
No pokłóciłem się z tobą, ale tak też nie chciałem ci zawracać głowy,
oczywiście,
więc to ogarnąłem sobie to sam. Zwłaszcza, że
już jest okej. Okay.
Już jest okej, nie, to jasne. Było, wiesz, no tak jak mówię, no parę tam zdań gorzkich i się pogodziliśmy. Zdarza mi się kłócić z ludźmi.
Bo to mi trochę
bez
przypomina
ich
to,
obecności.
Nie?
Zdarza mi się rozmawiać z ludźmi, powiedzmy uczciwie, z awatarami tych ludzi. To z niektórymi ludźmi nawet przez lata wyobrażałem sobie rozmowy. I różne reakcje.
Oczywiście.
I często w momencie, gdy dojdzie do jakiejś konfrontacji, no to te 1000 scenariuszy jakby znika, tak? Bo mamy jednak prawdziwą osobę, prawdziwą reakcję i trwałą
która jest czasami inna niż te rozmowy.
Oj, tak. A zdarza się wiele różnych rozmów. Zresztą przy każdym spotkaniem, które wiem, że może w jakiś sposób zmienić kierunek mojego życia, zawodowo czy prywatnie, ilość...
Tysiące scenariuszy.
Ilość... No w zależności od tego, ile jest czasu, to tyle jest scenariuszy, nie?
Wow.
Proporcjonalnie, bo ilość takiego przygotowania mentalnego, psychicznego i stresu, który generuje analizowanie tego, co może wyniknąć ze spotkania, które ma jakąś wagę i wpływ będzie miało na moje życie, to jest duże obciążenie, nie? W sensie nauczyłem się sobie lepiej z tym radzić, w tym sensie, że wiem już... że jest to dla mnie czynnik bardzo stresogenny i tak jakby staram się na takim poziomie fizycznym rozluźnić, wziąć ciepły prysznic, nie pobudzać się kofeiną, wiesz, po prostu
tak się nauczyłeś trochę
na siłę, na siłę myśleć o innych rzeczach niż na temat tego, co wyniknie z tego spotkania, które mnie stresuje.
Albo
nie?
Rozpraszasz, wkręci się w grę na przykład?
To jest trudne w tym stanie, bo...
Okej, ciekawe. Myślałem, że to od razu jest...
Nie, to
receptą.
Się czasami udaje, ale często jest tak, że to ciśnienie jest... W sensie, że ja zacznę czytać książkę, zacznę grać w grę, ale nawet głośniej wtedy myślę o tych rzeczach.
Wow.
Nie? I nie mogę kompletnie się skupić na tym, czego doświadczam, bo mam takie wrażenie, że rośnie to napięcie, a nie znika, nie? W sensie to tylko kumuluje coś takiego, ja powinienem myśleć o tym spotkaniu, bo powinienem być do niego przygotowany psychicznie i powinienem przeanalizować, co z niego może wyniknąć. Nie powinienem tracić czasu i odrywać głowę od tego, bo będę nieprzygotowany do tej rozmowy, nie?
Bardzo ciekawa sytuacja i myślałem, że w sumie w dużej mierze się będę w stanie utożsamić z każdą z tych spraw, tak właśnie horoskopowo, typowo. No, widząc chyba po moich reakcjach, nie mam tego w procencie.
Niesamowite, niemożliwe.
Może mi się kiedyś zdarzyło pomyśleć na zasadzie, ale ktoś nie odpisał. Jakby coś napisałem nie tak? Nie, no chyba nawet nie pomyślałem, że ktoś napisał. To już teraz, jak to powiedziałem, to było dziwne dla mnie. Może bym po prostu sprawdził i powiedział, no nie, dalej odpisał. No i bym zajął się tam, wiesz, sadzeniem rabatek.
Czyli jestem wyjątkowy.
No, to prawda. I tak, to prawda. Prosimy drugi. Jestem zafascynowany. Prosimy drugi.
I tutaj docieramy do tego wcześniej już wspomnianego przebodźcowania, czyli przepalenia tych...
A, zapytałem cię o przykład wtedy właśnie. I tak. Powiedziałeś, że później. To jest to później.
Tak, to yes! Tak. Czyli... No to się łączy z tym w ogóle dotkniętym w terminologii sensorycznym przebodźcowaniem, czyli co w ogóle też istnieje, jest coś takiego jak... Jest coś takiego...
To się nazywa hiper coś.
Jest coś takiego jak wrażliwość przetwarzania sensorycznego, sensory processing sensitivity, i to jest termin naukowy.
Okej.
I faktycznie... No, da się to tak jakby zbadać, policzyć i zdiagnozować, że niektórzy docierają do jakiejś takiej granicy, gdzie tych bodźców ze świata zewnętrznego albo wewnętrznego jest za dużo i ktoś po prostu jest wykończony, nie? Fizycznie i psychicznie i potrzebuje jakiegoś sposobu, żeby sobie z tym poradzić, zregenerować się i ten. I w kontekście WWO jest to jakieś szersze, ma jakieś inne kolory i aspekty. Natomiast przykłady opisane w książce pasowały jak ulał do mojego życia. Mm-hmm. I dotyczyły relacji, ponieważ z mojej perspektywy, to też się pewnie trochę wiąże z tą komunikacją, może o której mówiłem chwilę wcześniej, ale bardzo wiele razy w życiu już powiedziałem komuś, odpowiadając na jego zarzut, że nie dbam o naszą relację, w taki sposób, że ej, ziomek, misiek, wszystko jest okej. I ta osoba mówi, no jak jest okej, jak od 2 miesięcy się nie odzywasz, nie? Mhm. A ja mówię, ale w sensie mam, jak dla mnie rozmawialiśmy wczoraj, nie? W sensie... Mhm. Dla mnie jakby stan naszej relacji nie drgnął o milimetr w złą stronę, w złą, czyli tam dystansu. Jesteśmy tak samo blisko, jak byliśmy. Po prostu ilość rzeczy, która mnie na co dzień otacza i relacji, które mam codziennie, sprawia, że tak jakby jestem totalnie nasycony naszą relacją i tak jakby ja nie potrzebuję o nią... Nie potrzebuję jej codziennie, żeby wiedzieć, że ona jest dla mnie ważna i żeby... Mm-hmm. Żeby... Miałem wrażenie, że... To jest też tak, że jeżeli ty się odezwiesz do mnie i powiesz mi, potrzebuję z tobą pogadać jutro, to będę pewnie dostępny jutro i mogę to zrobić, nie? Albo postaram się, albo zacznę wtedy proces szykowania się do tego, że muszę to zmieścić gdzieś w najbliższym czasie, bo ty tego potrzebujesz, nie? Mm-hmm. Ale ja bardzo rzadko mam konkretną potrzebę spędzenia czasu z kimś konkretnym, mm-hmm. bo wszystkie moje relacje, które mam wrażenie, są w świetnej kondycji. I ja tak bardzo żyję w codzienności, że nie mam takiego odruchu, żeby się odezwać randomowo do kogoś. To mi się zdarza w życiu, ale bardzo rzadko, żeby randomowo powiedzieć, ej kurde,
co słychać?
Tak, co słychać? No właśnie, nawet takie co słychać, nie? Że dla mnie wszystko jest okej i...
Czyli dla ciebie wyznacznikiem utrzymywania relacji nie jest częstotliwość w tej relacji.
Tak.
Znam takich ludzi i ja też mam z nimi tak, że akceptuję to, że tak mają i nie wymuszam tego kontaktu, bo wiem, że jak się z nimi spotkam, to 5 minut po tym, kiedy się przywitamy, to będzie
to jest dokładnie to. Jesteśmy
tylko
w tym samym miejscu.
Jest ciekawe dla mnie to, że... że ciebie bym spodziewał się raczej po tej drugiej stronie, ale z drugiej strony zastanawiam się, w jaki sposób to się łączy z tym przebodźcowaniem, że ty nie chcesz mieć kontaktu z tą osobą za dużego. Bo
to przebodźcowanie tutaj akurat w tym kontekście opisane było chyba w taki sposób, że że czasami po całym tygodniu bardzo intensywnych relacji, gęstej atmosfery, stresu, pracy, coś takiego, jest taka silna potrzeba przebywania samemu ze sobą i na przykład spędzenia weekendu, gdzie nie chcesz, żeby ktokolwiek się do ciebie odzywał i wręcz jakaś taka nawet agresywna energia, która mówi jakby serio, ja potrzebuję być sam.
Jasne,
jakby...
ewidentnie to masz. Tak. Ale nie chodziło mi, że to agresywna energia, tylko ja to zdecydowanie wiem, że to masz. Ja na przykład też często schodzę z drogi w taki sposób naturalny, mam wrażenie. Albo przynajmniej ja też widzę, potrafię rozpoznać ten stan, ale to nie, akurat w moim przypadku to nie jest tak, że ja nic nie, dobra, to teraz zamilknie komunikacja, nie, to ja po prostu na przykład wiem, że do ciebie nie przyjadę, albo wiem, że nie będę ci proponował, żebyśmy coś zrobili w czysto fizycznej formie. Ciekawe bardzo, bardzo to jest ciekawe.
Myślę, że to też, tu można też podpiąć taki przykład, że ja bardzo często z dużym entuzjazmem umawiam się na spotkania i wyrażam chęć uczestniczenia w jakimś wydarzeniu.
O! I do której docierasz.
I godzinę przed tym wydarzeniem czasami jestem gotowy. Czasami jestem gotowy. Czasami,
tak, to prawda. Czasami jestem pogodzony, nad bym powiedział w tym, że...
Jestem pogodzony z tym, że muszę tam iść, bo się zgodziłem wtedy, kiedy miałem dobry humor. Czasami jestem gotowy. Mhm. Czasami jestem pogodzony z tym, że okej, zgodziłeś się, jak był dobry humor, jak miałeś dobry flow, jak byłeś na to gotowy, miałeś na to przestrzeń. Mhm. No teraz za godzinę musisz tam być, nie?
Ajej.
I zaczyna się. O ja. Zaczyna się tak. Okej, to będą tam tacy ludzie. Będę musiał tak jakby tam, że się uśmiechać. Będę ten. No muszę wyjść z domu, nie? No nie dam rady. Po prostu nie dam rady. Nie dam rady. No, przecież oni to zrozumieją, kurde. Napiszę, okay. że kurde nie dam rady dotrzeć. No po prostu... To nie jest tylko związane na przykład z tym jakby... Z aspektem na przykład... mojego życia, gdzie jestem w publicznych miejscach tam rozpoznawalny i mnie to stresuje, tylko często jest tak, że po prostu ja autentycznie nie kłamię, kiedy mówię, że ej, jasne, to będzie super pomysł, chodźmy tam, zróbmy to. Bo w tym momencie, w którym to mówię, to wierzę w to, że tak jest. Ale kiedy do tego dochodzi, to ilość tego stresu, tego myślenia o tym, co to będzie, albo faktycznie taki moment, że no wtedy miałem na to siłę, ale dzisiaj już najbardziej to, o czym marzę, to jest po prostu zostać w domu. Mhm. I w ogóle jest takie dziwne uczucie, którego nie lubię i też to muszę jakby przeanalizować i przepracować w sobie, czyli mam coś takiego, że w momencie, w którym ktoś da mi usprawiedliwienie i przyjmie to, że ja dałem znać, że nie, ja dostaję skrzydeł.
No ja wiem, o co
ja
chodzi.
Ja się czuję najszczęśliwszy na świecie, że nie muszę już tego robić. Może to nie jest cecha wyjątkowa dla wysoko wrażliwych osób. Może tak każdy ma, że jak nagle jednak nie musisz robić czegoś, na co w danym momencie nie musisz robić, nie masz ochoty, no to może się okazuje, że
nie, to ja
to
tak
teraz
mam.
Teraz to mam cały wieczór.
Ja tak mam zdecydowanie, ale ciekawe jest to, że jak kiedyś, myślę, że nawet parę razy o tym rozmawialiśmy, o tej twojej cesze, ja ci powiedziałem chyba wtedy, a myślę, że nie raz ci to powiedziałem, że wydaje mi się, że takim jednym z kamieni węgielnych naszej przyjaźni jest to, że ja w pełni toleruję tę cechę. W sensie, ja ci nigdy na przykład nie robię wyrzutu związanego z tym, że o kurde, czekałem na ciebie, nie? No tak. Znaczy, to jest taki wyrzucik nawet, ale ja wiem, że on jest już taki bolący na zasadzie, kurde, coś tam zrobiłem. I ja tak. Teraz sobie przypomniałem, tak ci
to
tego
była katastrofa w naszej relacji, gdybyś to miał
prawda.
Problem z tym.
A czasami mówię o osobach, które ewidentnie by ci tego nie wybaczyły, nie? Ale jak o tym mówiłeś, to się śmiałem z jednej rzeczy, dlatego że nie wiem, czy pamiętasz, ostatnio w styczniu miało mieć miejsce takie wydarzenie, na które ty powiedziałeś dokładnie, o super, genialnie, zróbmy to. I ty na pewnym etapie mi mówisz, że ej, wiesz co, ja jednak tego nie zrobię. A ja tak się byłem zdziwiony i mówię, ty serio to rozważałeś, że to zrobisz? Ja cię znam tak bardzo, że wiedziałem od początku, że to się nie staje.
Oh, wow.
I nie wiem, czy ty wiesz, o które wydarzenie chodzi, ale to powiem
nie.
ci później.
Nie pamiętam, ale miałem w tym tygodniu drugą tego sytuację.
Rozumiem.
I wracaliśmy z pracy i mówię do Maćka, kurde, wiesz co, Maciek, ja chyba nie dam rady. I Maciek mówi...
czyli to było
naprawdę? Nie, on poszedł do strony, że... Jezu,
tak.
Naprawdę? Boże, jestem mega zaskoczony.
Okay.
Jestem mega zaskoczony. Wszyscy się spodziewali, że jednak będziesz.
Wow, świetne.
No ale... podobno to tak już jest, że wiadomo. No.
No wiesz, myślę, że tutaj dla wielu osób to może być bolące, bo ktoś to odbiera jakoś być może personalnie, albo nie wiem.
Bardzo,
no,
rzadko, jakieś... bardzo rzadko to jest personalne.
No też mi się, tak wydaje,
bo wydaje
mi
się, że gdyby to było personalne, nie to nie byłoby tego pierwszego etapu, kiedy mówię, że jasne, bardzo chętnie.
Nie, gdyby to było personalne, to zawsze byś przyjeżdżał na nasze rzeczy, moim zdaniem. A nie przyjeżdżasz, i dla mnie to jest zupełnie okej. Okay. I ja czasami mam sytuację taką, że jak ty nie przyjeżdżasz, to ja sobie myślę, spoko. Mam cały wieczór.
No nie masz tak mam. Ze mną tak masz.
Tak, to w zasadzie super by było, jakbyś przyjechał. Byłoby fantastycznie. Ale jak nie przyjeżdżę...
To dobrze, że tak maybe. Masz. Dobrze to działa. Tak. Przepraszam za to, że tak jest.
Nie.
Ale widzisz, spoko. I gdybym uwierzył w to, że jestem wysoce wrażliwy, powiedziałbym sobie, tak mam. Tak, a mi się to nie podoba. Ja chcę to zmienić. Być wierny słowu, które daję. Nie chcę, żeby moje słowo to było za przeproszeniem bagno.
Ja rozumiem, ale to moim zdaniem
nie chcę robić
bagno,
z chlewu bagno.
Bo właśnie ty nie masz, a co właśnie się by zdarzyło wtedy, kiedy ty byś w momencie, w którym wypowiadasz, że będziesz, wiedział, że nie będziesz.
Nie, ty możesz mi wierzyć, możesz mi nie wierzyć.
Ja ci wierzę,
osoby,
że
które doświadczyły tego traktowania z mojej strony, mogą podjąć tę decyzję. Za każdym razem pewnie, kiedy to mówię, to wierzę w to, że dam radę, bo jestem w tym entuzjazmie, jestem w kontakcie z tą osobą, ona coś mi proponuje i ja autentycznie mówię, ej, kurde, to będzie super.
To prawda. Ale tak na przykład dzisiaj się też zaskoczyłem, że potwierdziłeś udział w jednym wydarzeniu, którym byłem pewny, że tam cię nie będzie. Znaczy, jeszcze to wydarzenie, do tego wydarzenia mamy chwilkę, nie? To jest wydarzenie.
No tak, to wiem.
Więc
no zobaczymy. Na ten moment jestem zachwycony, że tam jadę.
Tak. Jasna sprawa. Różnie może być. Ale wiesz co jeszcze?
Uwielbiam tych ludzi.
Oczywiście.
Czuję, że za mało czasu z nimi spędzam.
Zdecydowanie.
Jakby mam wrażenie, że jestem lubiany, chociaż mam jeszcze wrażenie,
jesteś,
że ciągle
jesteś.
Za mało niż powinienem.
O, to prawda. I zdecydowanie za mało rozmów w tobie.
Tak, to jest chyba coś, co mi najbardziej przeszkadza w tej grupie. Ale nie, czuję się wręcz nawet taki trochę speszony czasami, że tak mam takie ciśnienie i że tak próbuję udowodnić, że jestem super i wartościowy i że warto mnie lubić, że to się opłaca. Więc to też jest fajna nowa rzecz, bo zresztą w ostatnim czasie zacząłem spędzać czas w dwóch nowych środowiskach dla mnie i podoba mi się znowu trochę taka energia nowej grupy, nowej dynamiki. Fajne to jest.
No tak.
A co jest ciekawe, bo następnym punktem...
A jeszcze przepraszam, to przebodźcowanie na chwileczkę.
Przepraszam.
Skojarzyła mi się taka sytuacja, jadę kiedyś w strefie ciszy w wagonie numer 7 i...
Wagon numer 7.
Jest sytuacja oczywiście taka, że tam nie można rozmawiać przez telefon, nie można rozmawiać w ogóle.
Oczywiście.
Ale na przykład można pracować na komputerze. Tylko była jedna pani, która pracowała sobie na komputerze i miała zwykłą klawiaturę ocierającą się, powiedzmy, o klawiaturę mechaniczną, czyli taką, którą słychać.
Klik, 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 klik.
Klik, klik, klik. I podeszła do tej pani, taka pani, która miała na słuchawki mimo wszystko, i to też zwróciło moją uwagę, że ona miała słuchawki. I ona podeszła do niej i powiedziała, że ona ma wrażliwość słuchową i ona by ją prosiła, żeby ona tej klawiatury nie używała.
Wow.
Ja wtedy pomyślałem, oh my god. I ona, tamta pani zareagowała, nie ma problemu, ona dalej to robiła jeszcze głośniej.
Nie.
To by było super. Ale nie, to tylko w mojej historii. Ona robiła to nadal, ale ewidentnie ciszej wciskała te klawisze.
Fajnie, że uszanowała.
Tak.
Dość oryginalną.
Zastanawiam
potrzebę.
Się, czy to nie był element przebodźcowania. Nie? Czyli to jest sytuacja taka, w której ona słyszała te dźwięki i teraz zastanawiam się, co się dzieje wewnątrz takiego organizmu. Jeśli ktokolwiek z was wie... No właśnie, ale co to jest? Takie przerażenie na zasadzie, nie wiem, jakiś lęk taki... No
wydaje mi się, że to nie pozwala się skupić i odrywa cię od myśli, na których chciałbyś się skupić. Ja też, abstrahując od dzisiejszego tematu, mam samodzielnie zdiagnozowaną mizofonię i mam ją tylko w stosunku do kilku osób w moim życiu. I to jest na pewno jakiś rodzaj psychicznego problemu. Natomiast w chwilach, kiedy jestem eksponowany na określone dźwięki, no, mówiąc wprost, jakby konsumowania rzeczy, ilość generowanego stresu jest po prostu over 9000.
O, nie? Fajnie, że zapytałem, ale co to znaczy? To jest tak, że...
Nie, to jest stary...
Tak jak ktoś kredą zrobił tablicę?
To jest gorzej. To jest dużo... W moim przypadku to jest dużo gorsze w tym sensie, że kreda po tablicy trwa chwilę, daje niezręczność, gęsią skórkę i ulgę jakąś, kiedy to mija, a potem na wspomnienie jest trochę źle. Mhm. To jest trudne, to doświadczenie. Nawet jak o nim myślę, to jest mi ciężko. W tym sensie...
Bo się widzę, że zamknąłeś zupełnie, zapadłeś.
No, to jest tak, że jesteś tak jakby od krok przed krzykiem, że za chwilę będziesz musiał wstać i wyjść po prostu z tego pomieszczenia, bo na przykład spożywacie jakiś pokarm, rozmawiacie, ale jakby kompletnie nie jesteś zaangażowany w te rozmowy, bo cały czas myślisz o tym, że słyszysz ten odgłos siorbania czy przeżuwania i masz po prostu coś takiego, że nie wiem, ja się gotuję i staję się agresywny w środku. Mm-hmm. W sensie nie mogę o tym myśleć, zaczynam pocierać czoło, trochę przytykać uszy i starać się myśleć o tym, żeby nie skrzywdzić emocji tej osoby i na przykład nie dać po sobie poznać, że coś jest nie tak, nie? Ale na przykład teraz już, kiedy wiem, że to się dzieje, bo to jest ciekawe, to też nie jest za każdym razem, kiedy... To nie jest za każdym razem z tymi osobami, w sensie to dotyczy konkretnych osób w moim życiu i rzadko kogoś innego. Wręcz wydaje mi się, że nigdy kogoś innego. Ale nie zawsze. To nie jest tak, że każdy posiłek z tymi osobami to wzbudza, nie?
Okay.
Widocznie rozumiem. Musi być za tym coś więcej. Musi być jakiś dodatkowy czynnik, na który jeszcze, którego jeszcze nie przeanalizowałem, ale faktycznie nie jesteś jedną z tych osób. Jak coś.
Wiem.
Mówiłem ci to, tak?
Tak.
Natomiast teraz, kiedy wiem, że to się pojawia i rośnie, to na przykład wstaję i staję dużo dalej od źródła tego dźwięku. Mm-hmm.
Nauczyłeś sobie...
Tak, jak znalazłem jakiś system, który pozwala mi ten... No, muszę to przerwać po prostu... rozproszyć skupienie na tym, żeby po prostu no nie mieć myśli złych.
Rozumiem.
Złych myśli. Ja je nazywam, wiesz? Złe myśli. To są te złe myśli. Znowu mam te złe myśli. Przecież nie chcę żartować dzisiaj, bo to...
Nie, fajnie.
Mam te złe myśli, cicho.
Żartować z zaburzeń, bo one też trochę, moim zdaniem, trochę oswajają sprawę. Na przykład ciekawe byłoby to, gdybyś miał mizofonię w stosunku do mojego głosu. I na przykład by się to okazało w 16 odcinku tego, w 16 sezonie
podcastu. Mam wyłączone słuchawki.
Fajnie. Dobrze, bardzo, bardzo się cieszę. Jeśli ktokolwiek z was mógłby nam troszeczkę bliżej na przykład swoje własne doświadczenia powiedzieć w kontekście przebodźcowania, to bardzo, bardzo będę chętnie czytał ten komentarz i obiecuję, że nic nie będzie żartów, ani nic z tych rzeczy, a jeśli tak, to tylko serdeczne. Prosimy o sytuację numer 3, cechę numer 3.
Nie chcę też tego mega rozwijać jakoś tak, ale...
Ja bym prosił. No, znaczy...
Przegadajmy to, co mam, i najwyżej wytniemy dużo, nie? Ale trzeci podpunkt dotyczył limitu osób, które możesz poznać. I w tej książce były opisywane przykłady takie, gdzie ilość na przykład trudnych relacji i doświadczeń i różnego rodzaju wyzwania, z którymi wiązały się te relacje, sprawiały, że docierasz do granicy, poza którą nie chcesz wychodzić, bo poznałem już konkretną liczbę ludzi i nie chcę poznawać nikogo nowego, bo poznawanie kogoś nowego wiąże się z ogromnym stresem, z ryzykiem tego, że ta relacja się nie powiedzie. Że będę musiał o nią zabiegać, że będę musiał o nią dbać, że ta osoba będzie musiała się nauczyć moich systemów i je zaakceptować, a to przecież nie będzie łatwe. Cały taki proces. Ja w swoim życiu doszedłem do takiego momentu, on nie był dla mnie chyba taki stresujący. Też stosunkowo wcześniej poznałem taką sentencję, która jest z internetu, więc nie wiem, czy to jest prawda, że Albert Einstein powiedział, że umysł jest w stanie zapamiętać w taki sposób, by wiedzieć, o czym mówi, maksymalnie tam 150 osób, nie? Mhm. Że wiem, jak te osoby się nazywają, wiem, jaki jest ich ulubiony kolor, wiem, gdzie mieszkają, wiem, co się u nich w życiu dzieje teraz. Mhm. Bo mam z nimi kontakt, bo mieszczą mi się w głowie, nie? 150.
Ciekawe, czy to jest prawda. Ale z drugiej strony mogłoby tak pięknie nawiązywać do przeszłości, nie? Jakiejś takiej osady, plemienia.
No tak, tak, tak. No tak, tak. Że jest jakiś taki naturalny limit po prostu, a potem nadpisujesz informację, że ktoś zniknie z tej listy 150. Tak. Ktoś, kogo najdalej wspomniałeś, zostanie nadpisany, nie? Lubię sobie tak to obrazować, tak jak jest taka piękna scena w głowie się nie mieści w filmie Inside Out. No i będę jej spoilerował, bo to jest taka scena, że się tam najbardziej... płaczę. Piękna scena. Jeśli chodzi o nadpisywanie wspomnień. Okej? Take her to the moon. To był cytat. W każdym razie...
To jest autoograniczenie w liczbie relacji.
Tak. Ja doszedłem do takiego... To nie było dosłownie to, o czym było to opisywane, ale śmieszne, bo dosłownie chyba parę miesięcy temu gadałem z kimś tak w miarę nowo poznanym, ale z jakiegoś takiego bezpiecznego środowiska, że tak więcej rozmawialiśmy. Nie wiem. Jakoś tak dobre mam emocje, czy miałem. I poczułem takie coś w sobie i nawet chyba w tej rozmowie to tej osobie powiedziałem, że wiesz co, ja tak jakby nie szukam nowych znajomych. W sensie ja tak jakby mam bardzo wielu znajomych, mam super przyjaciół i bez kitu nie mam żadnej potrzeby i ochoty się zakolegowywać. Jakby nie chcę, żeby to było jakby przemocowe i toksyczne i złe, ale kurde, uczciwie powiem, no nie mam miejsca w sobie, żeby mieć nowe znajomości. Nie chcę nowej grupy, nie chcę wychodzić w stresujące dla mnie miejsca w atmosferze tego, że musimy się poznać. Jakby mam środowisko, które już lubię, które kocham, które jest dla mnie fajne, bezpieczne i w którym chcę żyć i się rozwijać i dalej funkcjonować.
Powiedziałbym kolejny kamień węgielny naszej przyjaźni. Jakby moja pozycja jest niezagrożona, dlatego że jesteś wysoko wrażliwy i to, wiesz, ograniczony w kontekście nowych relacji. Ale to dobrze, bo wiem, że mogę teraz na wiele pozwolić.
Tak.
Rozumiecie.
Ale właśnie... właśnie... I u mnie to nie... jakby nawet sam przed sobą tak powiedziałem, że tak serio ja nie mam siły na nowe znajomości. Nie? Co jest ciekawe... Bo w międzyczasie, odkąd odkryłem to i po tym, jak czytałem o jakimś tam limicie i strachu przed nawiązywaniem nowych relacji przez to, że wiąże się to z jakimś stresem, tak jak powiedziałem, zacząłem spędzać więcej czasu z... Przepraszam, mój pasek się ocierał o fotel i tak
oj.
Prukał. Tak.
Tak też jak się często tłumaczył.
No i... Żartuję.
Łzami oczy.
Żartuję. No przecież żartuję nie zrobię tak. Nie, to ze stopy. Tak. I...
Myślałem, że ktoś cebulę gotował. Ten jak to, sorry. Zrzuciłem to.
Myślałem, że ktoś cebulę gotował. I... Nagle, niepostrzeżenie, zacząłem spędzać czas w gronie... no powiedzmy w jakimś sensie nowych ludzi, no bo... Powiedziałbym, że byliśmy znajomymi, powiedziałbym, że się znamy, a teraz powiedziałbym, że jesteśmy na pewno znajomymi, a nawet mam dużo większe uczucia, nie? Mm-hmm. I niepostrzeżenie mam nowych ludzi w swoim życiu, z którymi utrzymuję częstszy kontakt. Więc nie do końca bym powiedział, że ten podpunkt mnie dotyczy, ale mam wrażenie, że z innej strony i z innych powodów doszedłem do takiego miejsca, w którym nazwałem to, że mam jakiś limit i nie ze strachu przed stresem wynikającym z poznawania nowych ludzi, ale po prostu z jakiejś wyporności systemu stwierdziłem,
jasne,
że nie dam rady, nie
czasu
zmieszczę więcej.
W dużej mierze chyba. Tak. I takiego możliwości skierowania uwagi na kogoś tyle, na ile ta osoba zasługuje. O tak.
Tak,
i kiedy
tak.
Wiesz, że...
To, teraz, przepraszam, ale faktycznie teraz jak odmyślę, to wynika też z tego, że ja wiem, że nie będę w stanie dać ci tego, czego ty będziesz oczekiwał od tej relacji i nie mam na to siły. Nie dźwignę tego, że
tego zawodu.
Obarczysz mnie odpowiedzialnością za to, że to przeze mnie ta relacja nie powstała. Ja nie chcę tego. Sorry. Świadomie podejmuję decyzję. Bądźmy dalej. Bądźmy dalej od siebie, bo ja nie potrzebuję... Kurde, to jest jednak blisko tego faktycznie. Ja nie potrzebuję tego stresu wynikającego z tego, że ty będziesz miał do mnie pretensje. Ja nie chcę tych pretensji. Byłoby fajnie, ale ja nie mam na to przestrzeni, więc już dzisiaj powiedzmy sobie, że nie będziemy kolegami. Rozumiesz?
Ciekawe.
Zapamiętaj to.
Okej. Bardzo, bardzo fajne.
Kolejna rzecz?
Nie mam tego w ogóle i chciałem tylko powiedzieć, przebodźcowania też nie mam. W sensie nie wiem, co by się musiało stać. Jak jestem na koncercie po całym dniu i dudni mi w uszach, albo jakieś takie rzeczy, albo za dużo się działo. Ja mam wrażenie, że jestem na tym etapie nie do zajebania, ale...
Zajebiste.
ale to może się też z czasem zmienić. Zobaczymy. Czwarta Boże. Rzecz. Bardzo mi się to podoba. Świetny odcinek. Ogromnie super. Ja też przepraszam z góry za to, że po każdym zdaniu, które redaktor tutaj mówi, nie wrzucam mu jakiegoś kąśliwego tekstu albo takiego śmieszkowego, bo chciałbym, żeby ta jednak rozmowa miała jakiś taki poważny charakter, a nie była taką rzeczą obśmiana.
Przepraszam, ja też za to przepraszam.
Też bardzo przepraszam.
Że tego brakuje dzisiaj.
Tak. Ja to osobno dokram. Takiej reżyserskiej
Paweł,
wersji.
Paweł i Andrzej wiesz, tak. Siądą.
Tak, oczywiście. Właśnie i tak to oni w swoim podcastie.
Reakcje live.
Oczywiście.
Tutaj nazwałem ten podpunkt radykalizm w konflikcie.
Religijny. Nie. Radykalizm w konflikcie.
Pod tytuł moralne wartości. I tutaj jest... tam był taki cały wątek o tym, że osoby wysoko wrażliwe w bliskich relacjach są w stanie bardzo wiele rzeczy tolerować i... może właśnie przeciwnie. Może było tak, że świat może robić co chce, ale te osoby, które są blisko mnie, muszą przestrzegać jakiegoś kodeksu, nie? Trochę taki temat. I tam było takie pytanie, to mogło być nawet chyba pytanie od pacjenta. Nie wiem, czy do końca to pamiętam, więc możliwe, że nic się z tego nie przyda, bo nie będzie miał żadnej wartości merytorycznej.
Tak, może sam to wymyśliłeś.
A może wymyśliłem sam. Jak coś, to się pobawmy. Ale był takie coś, że chyba osoby wysoko wrażliwe mają na przykład taką jedną rzecz, która jest niewybaczalna. W takim sensie, że okej, rób tam co chcesz, ja to zmieszczę, ale mam takie miejsce, które niezależnie od tego, kto to zrobi, to nigdy tego nie wybaczę i na zawsze będę potępiał to zachowanie i wyrzucę nawet te relacje ze swojego życia. Odetnę się od tego, bo nie przekroczysz tej granicy.
I tak mają wysoko wrażliwe osoby?
Załóżmy, okay, że tak, bo tak mi się wydaje.
To ja znam taką twoją cechę u ciebie. Figle z twoją dziewczyną.
Jakby ktoś z mojej bliskiej osoby zrobił figle z moją dziewczyną?
Tak.
Koniec.
No właśnie. Nawet chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy w moim kontekście. No to
czekaj,
tak.
No w twoim?
Nie
dam rady.
No właśnie do tego mówię.
To szybko
i za każdym razem ta rozmowa tak dokładnie wygląda, że ty myślisz, nie, jednak nie. I ja myślę, że ta rozmowa miała miejsce już 2 razy co najmniej.
Nie dam rady.
Ciekawe.
No jak? Nie, no, można.
Tak, dokładnie. Jedziemy całą klasykę.
Znaczy,
ale nie, to żartuję.
Wiesz,
znaczy,
takie wygłupy,
no, wiadomo,
na imprezie,
to
ale
są,
po co mnie denerwować?
Nie.
Co to, wygłupy na imprezie, nie możemy pograć Fińczyka?
Że to jest sytuacja taka, że ja to też tak właśnie, przepraszam, półrozrywkowo wyciągnąłem, bo to świetne. Nie myślę, że wiele osób może... Znaczy, inaczej, półrozrywkowo. No,
nie myślałem
tak
o tym, że mam taką cechę.
Ale masz taką cechę, ale myślę, że ona nie jest cechą osób wysoko wrażliwych, tylko osób na przykład, nie wiem, cywilizowanych bardziej, ja tak bym powiedział.
No tak. No właśnie dlatego tak trudna ta definicja, wiesz.
Tak.
Dlatego to nie jest...
Ale myślę, naukowy. Że tak może być. Że mimo wszystko tak może być. I niestety, znowu trochę będę wchodził w rzeczy, ale nie postaram się nie wyciągać...
W buty stolarza.
Niesamowite. No widzicie, ja tutaj trzymam mordę na kutkę, ja tutaj poważne rzeczy, a on mi tutaj wysuwa taką dolną piłkę, która wiadomo, że mnie rozjebie. I teraz ty miałeś takie coś. Ty miałeś coś takiego w bardzo dużej skali w porównaniu do obecnej skali.
Widzisz, czyli, też to jest dojrzewanie to. Coś zmienia, nie? W sensie doświadczenia życiowe, przeżycia i... samokrytyka, dystans do samego siebie i zdjęcie siebie z tego piedestału, że tak jak ja czuję, to jest dla mnie najważniejsze.
No krytyka dzieł kultury, których ty krytykować nie zezwalasz. Tak, na przykład to jest. Ale zwróć uwagę na tę jedną cechę.
O Jezu.
Ona jest radykalnie słabsza, ta sprawa, niż była kiedyś.
Tak?
Mhm. To jest... Pepci, o Jezu, wielu
odetchnęło,
świetnie,
że to wyciągnąłeś.
Wielu odetchnęło z ulgą. Ale to jest tak. I znowu...
Fuck, gadałem o tym wczoraj z bratem.
A, widzisz, ciekawe. To jest tak, że...
Gadaliśmy o filmie albo o grze chyba. I że
i ty,
się znowu
i ty się
pokłóciłeś.
Ty się czujesz atakowany, dlatego że ty wiesz, tak! Że to jest ten... To prawda, ale to i tak jest, jak ci mówię, zupełnie...
Jest dużo lepiej ze mną w tym aspekcie?
Dużo. Ale ja też rozumiem,
że ja byłem czerwony.
Właśnie to jest ta kwestia wrażliwości, że na przykład ty się z jakimś takim dziełem kultury tak bardzo utożsamiasz, bo on tyle w tobie zarezonował, tyle zrobił dobrego, że jak ktoś przyjdzie i ci powie, Po 20 minut wyłączyłem jakiegoś gówno. Mimo, że nawet ktoś by tak nie powiedział tak brutalnie, bo wtedy mógłbyś się obrazić za formę, ale komuś ktoś ci na przykład może powiedzieć, ej, sorry, jakby coś, nie chciałbym, żeby ci to jakby zrobiło.
Forma,
ale
dużo ma znaczenie.
Ma, na pewno, ale sam fakt, że kiedyś za w dużej mierze niezgodę z tym stanem byś powiedział, ty zrobiłeś taką minę w takiej minimalnej wersji na zasadzie, okej, okay, wiesz co, nie gadajmy o tym, okej? Okay?
Mi się takie wydaje, że dzisiaj tak mam, bo
że masz tak cały czas, tak? To może nie masz tak w stosunku do mnie.
Wydaje mi się, że dzisiaj mam tak, może po prostu, wiesz, unikam tych tematów, ale wydaje mi się, że dzisiaj tak mam, że często sprawia mi to duży, faktycznie, no, dyskomfort i jest to dla mnie trudne i nie mam siły słuchać negatywnej opinii na temat czegoś, co dla mnie jest bardzo ważne i często właśnie odcinam to w taki sposób, że mówię, wiesz co, to mamy inaczej, to nie gadajmy o tym.
Tak,
bo ja wiem, że niestety nasza relacja ucierpi przez to, że kurde, to ja tak mam, po prostu nauczyłem się omijać ten temat, bo wiem, że jeżeli przeprowadzimy tę rozmowę i będę musiał słuchać jeszcze z taką, ale forma ma ogromne znaczenie, teraz to
na
wiem,
pewno,
bo ostatnio przeżyłem taką rozmowę, że nastawienie tej osoby i przekonanie o tym, że to tamta osoba ma rację,
że tamta osoba była przekonana, że ona ma rację, oczerniając,
tak, dyskredytując coś, co mi się podobało po prostu. I ta osoba mówiła to z takim przekonaniem, nie, no daj spokój.
Nie, że nie można mieć innego zdania na ten temat.
Już czuję to i już mówię, no to mamy inaczej, nie gadajmy o tym.
Jasne.
Bo wiedziałem, że niestety pokrzywdzeni będziemy w naszej relacji przez to, że ja nie odpuszczę tych emocji. Ja będę musiał walczyć o to, że to jest dobre jednak. I przekonywać, nie wiem po co, nie wiem, po chuj.
No tak.
Po co ja to przekonuję? Ale ty masz inaczej.
Ja wiem.
Jakie to ma znaczenie, są dwie godziny filmu, którego ja też nie będę oglądał drugi raz.
Tak.
To nie jest atak na mnie. Ale jest! Ty chcesz mnie zranić tym.
Ale powiem ci,
to był dobry film. Obrażasz mój gust.
No to prawda.
Ty mówisz, że to jest złe, a ja powiedziałem, że to jest dobre. Mówisz, że jestem kretynem. To jest dla mnie tożsame.
Jasne. Ja mam na przykład tak, co jest prawdopodobnie jeszcze gorszą reakcją, że ja nie dyskutuję z kimś wtedy, mówię, a okej, okay, spoko. I myślę sobie, jesteś po prostu po***em. Jesteś tak bardzo zjebany, że wow. Ale mówię to, ale z uśmiechem mówię,
straszne.
O kurde, sorry, że to jest coś złe, bo ja w takim razie powinien, jestem absolutnie nieszczery. Bo ja,
ale tak. Dojść do procesu.
Ja unikam tej konfrontacji.
Dobra, to nie gadajmy, nie gadajmy.
Tak.
Ale ja mam inaczej, nie gadajmy.
Tak.
Faktycznie, jest ta, a u ciebie ta osoba nie wie,
tak,
że
tak.
Właśnie zaczęła spadek z oliwy.
Tak jest.
I leci! Słuchaj, takie
Tak.
Fajnie.
Ja już teraz coraz częściej, i też jeśli chodzi o moją pracę, to jest tak, że powiem to już trochę mniej lub bardziej szczerze, albo tak już powiem tak, żeby ktoś właśnie się nie mógł doczekać na myśl o zbliżającej się podróży, że no będzie tak wypierdalał. Ale to jest jednak sytuacja taka, że też tak mam, ale to jest trochę inaczej niż to opisane, to co, o czym tutaj mówimy, ale niesamowita cecha i jestem 100% pewny, że wiele osób się z nią utożsami, z tym punktem konkretnym.
Ciekawe, no bardzo jestem ciekawy komentarzy, bo mówiłem, że obejrzałem fragment rozmowy jednej z autorek w podcaście, później zobaczyłem sobie książkę i z tyłu na tej okładce było napisane tam 6 podpunktów, takich zachęcających do przeczytania, prawda? Jak to zwykle na okładce bywa. I w 5 podpunktach na 6 ja mówię, ja to muszę przeczytać. W sensie, dlaczego bierzesz odpowiedzialność za wszystkie konflikty w swojej rodzinie i czujesz, że musisz brać w tym udział? Dlaczego to się nie może wydać poza tobą?
To też twoja
definicja. Jak być w pracy asertywnym? Dlaczego boisz się komuś powiedzieć nie i myślisz, że nie jest po prostu tam złe, nie? To, czytam takie coś i mówię, nie, to ja to muszę przeczytać. Jakby i nie wiem, z czym to się łączy, bo już mam chaos w głowie, harmider, jestem
przebodźcowany.
Ale chcę tak szybko dojść do wrap it up, bo już długo gadamy, a nie chcę też męczyć.
Ostatnio wiele osób mówiło, że wolą te nasze dłuższe formy niż krótsze, więc
no to
absolutnie
bądźcie w formie. To nawet nie było, żart, nie wiem.
To było prawda. Czuleczka, piąteczka?
To chyba będzie piątka, bo jeden ominąłem, bo to nie był podpunkt. Był po prostu aspekt, który mi się trochę nie podobał, ale nie będę o nim mówił. Więc mamy podpunkt piąty, który łączy się trochę z tym pierwszym.
Oczywiście.
Czyli z takim stresem w oczekiwaniu na to, że ktoś właśnie nie, na przykład nie odpowiedział na wiadomość, nie? I tutaj jest coś takiego, to mnie rozbawiło, bo wyodrębniłem to, bo przeżyłem dokładnie taki przykład, więc to mi się podobało, że ja na przykład bardzo mamcia mi mówiła, że generalnie wypada zawsze, jak do kogoś idziesz, zwłaszcza jeżeli rzadko odwiedzasz tę osobę, mieć coś ze sobą, prawda? To jakiś owoc. Często wybieram, staram się wybierać coś zabawnego, ale coś też przydatnego, w sensie nie jakiś gadżet, który po prostu ktoś będzie zmuszony postawić i ten, więc często pewnie byłeś też ofiarą świeczek albo...
No tak.
Tak, to są wspaniałe super, prezenty, najlepsze prezenty. Tak. Ja uwielbiam to. Niestety ciebie częściej odwiedzam, więc tych prezentów też jest... Ja też nie mam tyle pieniędzy. Więc... Nie, to się nie, co wiesz, co to za drugi przynosi.
To oczywiście, to są koszty.
Frytek czy w paluszku. Tak. Ale lubię ten. I na przykład, to jest śmieszne, bo w teorii to jest bezinteresowna sytuacja, nie? Ale kiedy między nami, mówię też o dalszych relacjach, jest. Między nami to jest już proste, nie? Ja się bardzo cieszę, jak coś od ciebie dostanę, cieszę się, jak ty się, a bardziej się cieszę, jak tobie coś wręczę i ty powiesz, wow, ale super, że o tym pomyślałeś, bardzo miło. Natomiast w dalszych relacjach, na przykład zaczyna się też taki proces, nie? Że dajesz komuś coś i ktoś na przykład słabo się z tego ucieszył, nie? Albo tak jakby wziął to tam, o, odłożył i gada z tobą, nie?
A ty myślisz, ja nie mam dużo pieniędzy.
I to już tak... No to po co? Jakby...
Wow, fajne.
To co to jest? Spójrz na to. Zobacz, ile ja włożyłem w to energii. Zobacz, spójrz na to. I ten. I na przykład, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że na przykład... przykład chyba w książce opisany to było z tego, że dajesz komuś herbatę i ta osoba nigdy w życiu już nie powie ci, na przykład tydzień, dwa tygodnie później, czy ta herbata mu smakowała, nie? I ty masz tak... No to musiała nie lubić tej herbaty, nie? Tak jak musiała po prostu... Chyba złą kupić. Ta osoba nie pamięta, że dostała od ciebie herbatę już, nie? Jakby ruszyła dalej, fajnie, mam nową herbatę, o super, jak będę kiedyś robił herbatę, albo mi się skończy, to będę miał następną. Nie będę o tym myślał. To jest ta wyjątkowa herbata. Ale ty dając tę herbatę, masz od razu... Jakby jest osobny rozdział na temat tego w waszej relacji, że czy ta osoba kiedyś powie o tej herbacie, czy ona była dobra, czy była zła. No, taka rzecz. Ja nie wiem, czy to przeżywam bardzo, ale otarłem się od tego rodzaju rzeczy i dlatego pomyślałem, że warto też o tym wspomnieć.
Jeśli tylko mogę powiedzieć o jednej rzeczy, że ja jestem tą osobą, która bardzo pilnuje tego, żeby powiedzieć, jak mi smakowała herbata. I nie jestem pewny, dlaczego to robię i robię to na przykład tylko wtedy, kiedy na przykład ta herbata była bardzo zła, to nie powiem. To jakby to jest mój ukłon w tę stronę, że jakby nigdy nie wspomnę tematu herbaty i nawet jakby ktoś mnie zapytał wprost, czy herbata była okej, to ja bym powiedział tam, że wiesz, coś bym powiedział. Ty wiesz, że ja mam taki sposób, że nie kłamię, tylko skupię się na aspekcie, który... Nie powiem komuś wtedy, że była dobra herbata. To jest dla mnie dużo. Ale
powiesz, że dziękuję, że zrobiłeś mi
dokładnie
herbatę.
Dokładnie, tak, super. Jakby... Jak ta herbata? Ja bym powiedział
bardzo
wtedy,
cieszę,
dołączyła do szuflad z herbatami. To jest to twój, że tak, to jest taki rodzaj prawdy, nie?
Piękne zdanie.
Ale...
O, to jest herbata!
Tak, to jest herbata.
Tak. Dzięki.
To jest naprawdę fajne. Natomiast, kurde, co ci chciałem powiedzieć, że jeszcze...
Przepraszam.
Nie, po prostu ja to chwilę temu pamiętałem, ale sam się wybiłem, bo powiedziałem, była ta sytuacja taka, że ty przyniosłeś tą świeczkę. Wiem! Bo chciałem ci powiedzieć, jak ja... a to też ciekawe jest to, że przeżyłaś to, że ja mogę mieć do ciebie pretensje, że ja zapomniałem. Teraz tym, co teraz stał tym gestem, że przypomniał sobie. No i zapomniałem teraz. I co? Jestem teraz mega zły na ciebie.
Przeze mnie.
Ej, no.
Znowu zapomniałeś?
No może.
Nie pamiętasz.
Muszę się skupić na tym. A wiem, że na przykład jak ja przynoszę komuś wino i ktoś mi mówi, o wow, to nie, otworzycie? A ja myślę, tak dla mnie możesz się wyrzucić coś pić. Po co jest rozmowa o tym? Ja zrobiłem to, co trzeba było zrobić w tej sytuacji, nie?
Fajne.
Nie chcę o tym rozmawiać. To już nie jest twoje wino.
Obchodzi? To jest twoje wino.
W tej sytuacji kodeks cywilny jednoznacznie mówi, co się dzieje. No to jakby, o co ci chodzi? Więc nie mam tego kompletnie.
Okej. No to nie, no to ja nie mam tego mocno, ale właśnie zobaczyłem ostatni podpunkt, który uwielbiam.
Prosimy.
I który jest dla mnie, mam wrażenie, definiujący mnie. Mhm. I jest cechą, która nie wiedziałem, że jest szerzej egzekwowana przez ludzkość.
A, czyli to była taka rzecz pod tytułem "O inni tak mają"?
Tak, i to była taka chyba, która najbardziej, to jest ostatnia rzecz, którą wypisałem. I to była taka rzecz, gdzie czytam i mówię, no tak! Mm-hmm. Dlatego, no przecież dokładnie tak to działa, czemu ktoś tego nie rozumie? Bo tam było opisane, że generalnie te osoby bardzo szybko, wysoko wrażliwe, bardzo szybko dzięki swojemu niesamowitemu zmysłowi i intuicji i takiemu insight po prostu spojrzeniu na
takie
świat.
Takie osoby, słyszałem, też ponoć właśnie szukają górników pod hałtami. Tam tak, jakbyś, no,
tak. Oni albo psy.
Tak.
Ta cecha jest niesamowita i to jest coś takiego. Że te osoby są mega, jakby mają to wyczucie, no i tak, intuicję co do osób. Co się przekłada na to, że dość szybko w swoim życiu są w stanie, w jakiejś sytuacji są w stanie rozpoznać, czy z daną osobą będą w stanie nawiązać jakkolwiek bliższą relację. I mówimy teraz o sytuacji, w której jesteśmy z jakimiś swoimi znajomymi w jakimś miejscu, poznajemy innych ludzi, coś nas łączy w jakimś sensie, że w tym kotle ludzi będziemy musieli ze sobą porozmawiać, tak? Mhm. Różni ludzie, ale oprócz tych naszych znajomych są też ludzie, których nie znamy. I teraz tak. I to jakby mogę mówić o przykładzie, a mogę mówić tak, jakbym mówił o swoim życiu. Mhm. Więc nawiązuje się na przykład rozmowa z kimś, kogo nie znam. I faktycznie, no wydaje mi się, że w ciągu paru zdań wiem po prostu, czy cokolwiek mnie z tą osobą łączy, czy nie. I ja na tym etapie, wiedząc, że nigdy więcej nie będę rozmawiał z tą osobą, zachowuję się po prostu bardzo kulturalnie i jeżeli środowisko wymusi na mnie potrzebę taką, że wiem, że spędzimy ze sobą najbliższe na przykład 2 godziny w tej przestrzeni i ta osoba wyraża chęć rozmowy ze mną, to ja nigdy nie powiem, ej, sorry, jakby no nie chcę z tobą gadać, po prostu... W sensie będę stał tutaj, ale jakby gadaj z kimś innym. Więc dla mnie totalnie naturalne jest to, że, i nie mówię, że to musi być wyjątkowe, ale tak bardzo jak to jest o mnie, to mnie to rozwgiebało, że ja będę mega zajebistym kompanem tej osoby podczas tych 2 godzin. Ja spędzę z nią super imprezę. Ta osoba pewnie będzie przekonana, że się mega zakumplowaliśmy. Ja dzień później nie poświęcę jednej myśli na temat tej rozmowy, tej interakcji, bo na dzień dobry wiedziałem, że nigdy nie będziemy bliżej i dlatego miałem lekkość i swobodę w byciu tak super towarzyskim i fajnym, bo wiem, że nie mam żadnego obowiązku, żeby ta relacja trwała dłużej. Ona jest dla mnie totalnie niezobowiązująca i mogę być najfajniejszą wersją siebie w tym czasie przez to, że wiem, że to nie jest obciążone żadną konsekwencją w postaci tego, że będzie jakaś kontynuacja tej relacji.
Tak naprawdę działasz trochę przeciwko sobie, bo ktoś może
i
być
nagle
rozbudzoną...
się okazuje, że tamta strona,
no właśnie,
ma totalnie inne wrażenie na temat tego spotkania. I dla mnie to było super normalne, że jestem miły dla człowieka, którego dopiero co poznałem. No wiem, że jesteśmy z kompletnie innego świata, z kompletnie innej gliny, mamy inne zainteresowania, jakby... Ja zadawałem pytania, słuchałem, byłem ciekawy tego, kim jest ta osoba, głównie dlatego, że nie mam dostępu do jej świata na co dzień, bo jest kompletnie innym człowiekiem, z którym nigdy nie spędzę już czasu, więc wykorzystam ten czas, żeby tę osobę poznać, dowiedzieć się o jej życiu. A jednocześnie spełniam wszystkie potrzeby komunikacyjne, na przykład drugiej strony, która widząc te sygnały mówi, wow, on jest mega ciekawy mojego świata, jest mega miły, jest zabawny, spędzamy ze sobą 2 godziny
on jest chyba pewnie
na
zabawny.
Imprezie, chyba będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Ja do niego jutro napiszę i zaproszę go na spotkanie. Ja dostaję dzień później wiadomość, siema, super było wczoraj, może tam pójdziemy gdzieś tam coś tam, ja mówię, dlaczego?
Do nie wierzę.
Jak? Z czym się nie znamy. I przeżyłem takie rzeczy, które niektóre skończyły się boleśnie, w takim sensie, że ta dysproporcja w ocenie relacji okazała się na tyle duża, że do dzisiejszego dnia istnieje trochę problem na przykład. I tak jakby w świecie naszym zawodowym, muzycznym czasami się spotykamy i dalej jest echo tego, że doszło do takiego nieporozumienia, że wydawało się, że będziemy dużo bliżej, a obie strony miały trochę chyba inne potrzeby. I to też nie jest tak, że właśnie ktoś nie spełnił moich wysokich oczekiwań na temat tego, żeby dołączyć do mojej elitarnej grupy fajnych znajomych. Po prostu, ludzie są różni i nie trzeba, nie ma co na siłę próbować się lubić. W sensie, dzisiaj już dużo łatwiej mi o tym mówić i dużo łatwiej mi z tym żyć, że nie wszyscy mnie lubią i nie dziwię im się, kałan. W sensie, bardzo...
Nie dziwię im się.
Nie dziwię im się, w sensie, ta taka patologiczna potrzeba tego, żeby cały świat uznał cię za godnego rozmowy. W sensie, mam i do dzisiaj poznaję osoby, z którymi bardzo chciałbym mieć głębszą relację i chciałbym, mam jakąś dziwną taką potrzebę, żeby ta osoba mnie polubiła, nie? Ale szczerze mówiąc, mam tak od zawsze, że zależało mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi miało mnie dobre zdanie.
Też tak miałem kiedyś.
Wiesz, jakby bądź najfajniejszy na świecie dla ludzi, którzy są w twoim życiu. Nie staraj się podbić całego świata, bo po pierwsze, to jest niemożliwe, po drugie, samo to, że próbujesz to zrobić, bardzo wiele osób odpycha, nie? I ten przykład był dla mnie chyba taki najbardziej prywatny i intymny, bo faktycznie do dzisiaj przeżywam konsekwencje takich trochę nieporozumień. I myślę o tym, że szkoda, że taki dysonans po prostu i to, że chyba za bardzo próbowaliśmy może być kumplami, kiedy ewidentnie do siebie nie pasowaliśmy, stworzyło coś takiego, co do dzisiaj trochę czasami się echem tam odzywa jeszcze i tak naprawdę trochę dyskwalifikuje szansę na to, żeby nie wiem, zacząć od początku, czy coś takiego.
Pewnie.
No. Ale mówię to w sumie o jednej relacji.
Ciekawe jest to, że to jest bardzo specyficzna sprawa, czyli to nie jest znowu na dużym poziomie ogólności, tylko to jest opisane do tego stopnia szczegółowości, że to jest aż niewiarygodne i a z tobą zarezonowało najmocniej. Ja wiem o tym, że ty masz tę cechę, kiedyś też zresztą o tym rozmawialiśmy. Być może byłem parę razy świadkiem ciebie w momencie, w którym robisz performance tego, na przykład z daleka obserwuję coś takiego. Ale rzeczywiście to jest dla mnie bardzo dziwne i nieintuicyjne, a z drugiej strony no wiem, że to nie jest, no wszystkie te rzeczy, o których mówimy, da się racjonalnie powiedzieć, po co tak robisz, nie rób tak, to jest konsekwencja, może być zbyt bolesna, a wiadomo, że to są rzeczy, które nie są argumentami, bo gdybyśmy przyjmowali takie rzeczy, to nikt by nie palił papierosów, no bo po prostu są niezdrowe, no i tyle, no tak. I dlaczego palicie. Natomiast bardzo mnie mimo wszystko dziwi, chyba użyję takiego słowa, że to jest twoja odpowiedź na tą obserwację pod tytułem wiem, że nie będziemy znajomymi. W sensie wiem, że jesteśmy z zupełnie innych światów i wiem, że ja na przykład mam często w takiej sytuacji to, ja wiem, że ty mnie nie polubisz w momencie, w którym będziesz w tym bliższym moim kręgu, bo ty nie jesteś taką osobą, która, nie wiem, poradzi sobie z moją uszczypliwością albo z czymkolwiek takim. To się nie uda, nie? I sytuacja jest taka, że ja wtedy po prostu spadam jak najdalej, nie? I to
jest... Oczywiście są też osoby, z którymi jestem tak daleko, albo na przykład wzbudzają we mnie strach i stres, że no wiadomo, że nawet nie będę tej kurtuazji robił. Natomiast w trakcie, kiedy mówiłeś, wybrzmiała mi taka jedna rzecz, której się trochę wystraszyłem, a która jest chyba w tej książce też poruszona w kontekście tego konkretnego przykładu, że żeby to też wybrzmiało właśnie. To, jak jesteśmy pozytywnie, już kolejni, znowu nam to studio zabierają, że pozmieniali te obrazy, że, bo to mogło, mam wrażenie, że mogło to zabrzmieć tak, jakby właśnie ta pierwsza interakcja i ta świadomość, że nie będziemy kolegami, więc wykorzystajmy ten czas i się poznajmy i tam bądźmy dla siebie mili, to jest jakiegokolwiek rodzaju performance. Używam tego słowa, które ty użyłeś, wiem, że nie ten kontekst był, ale...
A, okej. Okay. To bym nie pomyślał.
Wiem, spokojnie, ale właśnie można, po tym co powiedziałem, można by było wziąć coś takiego, że okej, to ja sobie teraz poudaje miłego, ale to jest tak jak trochę wcześniej z tym zgadzaniem się na rzeczy w przyszłości z ogromnym entuzjazmem. Ja w tym momencie przez te dwie godziny będę super kumplem, będę czerpał autentyczną przyjemność. To nie jest perfidne, wyrachowane wykorzystywanie drugiej osoby do własnych celów i do gromadzenia tego właśnie poczucia, on mnie mega, mega mnie teraz polubi. To nie jest w ogóle, mam wrażenie, o ego i o mnie, tylko to jest o tym, że jeżeli już jesteśmy w tej sytuacji i ja wiem, że nie zobowiązuje mnie ta znajomość do przyszłości, to po prostu będę w niej na 100%, dam z siebie wszystko, wezmę to, co mogę wziąć, dowiem się czegoś, poznam kogoś, tym bardziej, że jest to dla mnie ekscytujące, że poznam kogoś właśnie spoza sfery, którą ja uważam za komfortową, za...
No właśnie o tym myślałem w trakcie, kiedy ty powiedziałeś, że ty w dużej mierze chcesz, żeby ta osoba też spędziła super czas, ale wykorzystujesz ten moment na to, żeby na przykład właśnie poznać zupełnie inny punkt widzenia.
To mi da wgląd w świat, do którego na co dzień nie mam dostępu, bo sam wybieram, że do niego dostępu nie mam. Ale nagle sytuacja i okoliczności sprawiają, że no nie mam wyjścia. Jakby najlepsze, co mogę zrobić z tym czasem, to jest właśnie otworzyć się na nowy świat. A kto wie? Może się zakocham.
Wow.
Żartuję.
To by było fajne,
ale jakbyśmy to po prostu nagle.
Ja nie znajdę lepszego pomysłu. No, oczywiście mogę powiedzieć, napiszcie, jak jest u was i tak wiecie, że to trzeba zrobić, bo inaczej macie przejebane po prostu ze mną do maksa. Niestety, bo ja ścigam osoby, wiele osób.
Bardzo mam wrażenie, że za dużo mówiłem w tym odcinku, więc go nie wypuścimy po prostu.
No tak, niestety. Ajajaj. Ale pamiętasz, że my się na to umówiliśmy, że ty mi o tym opowiesz.
Tak, ale czuję się teraz mega źle z tym. Że cały czas gadałem.
Może to też jest jakiś element wysokowrażliwości, bo na przykład po mnie to totalnie spływa. W sensie, jakbyś ty nie zwrócił uwagi na to, że ty mówiłeś więcej, bo pewnie obiektywnie mówiłeś więcej, dlatego że ja nie znam zjawiska i nie przeczytałem o tych sprawach. I jakbym ktoś by mi pomyślał i przyszedł i powiedział, Justyna na przykład by powiedziała, ej, wiesz co, ja to zmierzyłam. On mówił przez 92% czasu, a tylko przez 8. I to bym powiedział, serio? Wow, fajnie. To jest moja reakcja. I ty musisz mieć świadomość tego, że druga osoba tak może mieć, nie? Ja mam też absolutną świadomość, że ty możesz czuć wyrzuty sumienia. Mi to nic nie robi. Dla mnie super. Zrobiłem robotę, nie musiałem się namęczyć, nie? Więc też przekopałeś za mnie rów.
Słowem konkluzji. Chciałbym tylko powiedzieć tak, konkludując. Było to bardzo ciekawe uniwersum do odwiedzenia.
Bardzo.
Jestem ciekawy, co się wydarzy dalej w świecie nauki w obrębie WWO, czyli wysoce wrażliwych osób. Zachęcam do przeczytania książki Relacje w świecie wysokowrażliwych, chociażby dlatego, że dla osób, które mają podejrzenia i rozpoznają w sobie cechy wyjątkowe, przepraszam, no nie będę z tego, nie będę. Cechy wyjątkowe bycia wyjątkowym i lepszym po prostu, czyli wysoce wrażliwym. Tak już z ręką na sercu uczciwie mówiąc, to daje dużo otuchy, dużo mechanizmów pozwala zobaczyć, które masz w sobie i uświadomić, że wszyscy ludzie tak mają. Nie celebrujcie siebie, nie róbcie z siebie superbohaterów, pracujcie nad sobą, to jest takie moje słowo, a jeżeli macie niepokojące aspekty swojej osobowości i jakiekolwiek wyzwania, które w jakikolwiek sposób czujecie, że was ograniczają w życiu, to skontaktujcie się ze specjalistą i szukajcie sposobu, żeby żyć szczęśliwie i zdrowo ze sobą i ze swoim środowiskiem.
Absolutnie tak. I myślę, że to nie chodzi o to w kontekście osób, które no, mają ten zaszczyt obcowania z takimi jednostkami, ja przede wszystkim
jak
z tobą.
Ja. Ja myślę, że jestem nawet WWWO. Wielce wysoce wrażliwe.
To jest niesamowite, bo ja się z tego śmieję, Dawid. Tak bardzo, że wiem, jak to jest ogromna nieprawda, że wiem, że ty tak nie myślisz. To jest, mnie to rozkłada na łopatki, ale postaram się mimo wszystko utrzymać tą, bo żeby nie zapomnieć, co chciałem powiedzieć, żebyś nie czuł wyrzutów sumienia, ale biorąc
jestem
pod uwagę...
wyjątkowy.
To jest najlepszy odcinek chyba w kategorii poważnych odcinków. Nie przekonacie mnie, że był lepszy odcinek. Odcinek o kalifacie był głównym przy tym.
Wow!
Naprawdę, a bardzo lubiłem ten odcinek. Chodzi mi o to, że no właśnie to nie chodzi o to, że ci ludzie, którzy mają tą ogromną przyjemność, zaszczyt obcować
z takimi... Takich ludzi
jak my. A zwłaszcza ty, bo... Tak. Czemu błagam ci, nic nie mów, bo cokolwiek jak ja na ciebie spojrzę, to już nie dam rady. I to nie chodzi o to, żebyśmy my z wami się obchodzili jak z jajkiem, tylko być może właśnie dzięki temu pomyśleli o rzeczach takimi, żeby też ułatwić niepotrzebnie patrzyłem na ciebie wam życie, zdejmując was te ciśnienie, kiedy wiemy, że ono może być. Ja w ramach tego, i super, bo mi ta rozmowa dużo dała, powiem ci o jednej rzeczy, że ja chciałbym zaproponować ci w ramach zredukcji twoich wyrzutów sumienia,
mega
to, że zrobimy, zrobimy taki odcinek o rzeczy, do której ja się dokleiłem, czyli do zjawiska, które też jest popularne naukowym zjawiskiem, mowa jest o multipotencjalności, która jakkolwiek brzmi teraz na waszym etapie, o super, połowanie
wow.
się, jesteśmy najlepsi, mamy ogromne problemy, to ja wtedy ci opowiem o tych rzeczach.
Okej. Okay.
I ty będziesz.
Umowa?
Wtedy... Umowa, proszę.
Będę tam z entuzjazmem.
Tak jest, jedziemy. Świetnie.
Ale ten...
Zobaczymy, czy wejdziesz.
Ale
czy przyjdziesz. Naturalnie napiszcie, co myślicie, bo jak nie, to jest ogromny problem między nami.
W tym odcinku jestem bardzo ciekawy właśnie waszych przemyśleń i waszej wiedzy na ten temat. I jeżeli będziecie krytykować te momenty, kiedy próbowałem mówić mądre rzeczy na podstawie tego, co zapamiętałem z rzeczy, które przeczytałem na ten temat, to bądźcie wyrozumiali, bo. Jestem
wyjątkowy. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na koniec. Subskrybuj ten podcast i oceń go, jeśli masz taką możliwość w swoim serwisie streamingowym, bo tego typu aktywności mają naprawdę ogromne znaczenie. Prawda, Dawid?
Tak.